nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Prawie kwadrans po godzinie 14. Grzegorz Armatowski, kłaniam się nisko. Ze mną goście w studio Marek Teus, prezes Merkus, Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność i Wojciech Sosnowski, zastępca wójta Kolbut.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom. Dzisiejsza dyskusja dotyczyć będzie szeroko rozumianego handlu, no bo niedawno pojawiła się taka dość niepokojąca dla 2000 kupców z Pomorza informacja, że Agencja Mienia Wojskowego nie przedłużyła umowy dzierżawy terenu przy ulicy Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. Tam od blisko 30 lat kilkuset handlarzy, nawet słyszałem o 2000, rozstawiało w niedzielę swoje towary. Zjeżdżali się tam ludzie nie tylko z województwa pomorskiego, także z ościennych województw. Jak panowie przyjęli tę informację?
No, przede wszystkim trudno sobie wyobrazić Pruszcz bez giełdy na lotnisku. Ale z drugiej strony bardzo dużo latają, bardzo dużo ćwiczą. Widać, że to lotnisko bardzo zmieniło się, więc może są, jest sytuacja taka, o której my nie wiemy i tutaj wojsko się nie chwali za bardzo. Może względy bezpieczeństwa, może jakieś plany inwestycyjne, rozwojowe.
Ale może zwiększona aktywność wojska, bo to też obserwujemy. Pan to też mówił.
Taka wielka giełda, gdzie jest tylu ludzi bezpośrednio na lotnisku, może stwarzać też dodatkowe obowiązki, koszty zabezpieczania tego i w sytuacji zwiększonej ilości lotów, ćwiczeń czy inwestycji, o których nie wiemy, bo o takich rzeczach się nie mówi, może stwarzać zagrożenie, którego wojsko chce uniknąć. A może jakieś plany na przyszłość dotyczące, nie wiem, rozbudowy bazy czy ściągnięcia jakichś dodatkowych jednostek. No wojsko się tym nie chwali. Tutaj raczej pytanie do właściciela, a nie do nas.
No, mogę tylko tyle powiedzieć, że chyba z 5, może troszeczkę więcej lat temu były plany wprowadzenia na lotnisko w Pruszczu Gdańskim samolotów bezzałogowych. I nie wiem, czy ten pomysł w tej chwili nie wrócił. Te nasze związki z NATO są coraz bardziej ściślejsze. Te zagrożenie, które słyszymy i widzimy, co się dzieje na wschodzie, to też może motywacja do tego, aby jednak wrócić do tych planów i stąd tego terenu faktycznie brakuje. 30 lat tego handlu, no to jest już historia. Myślę, że sporo osób otarło się o to miejsce i z rozrzewieniem wręcz wspomina, że wtedy, kiedy w sklepach no, brakowało różnych produktów, to jednak tam na tej
giełdzie... Jechało się na giełdę i tam zawsze wszystko było.
Dokładnie. Od spożywki, poprzez buty, meble, samochody oczywiście jako główny towar, którym się tam handlowało. Te 2000 osób, czy może dzisiaj już znacznie mniej, te kilkaset osób, na pewno znajdzie swoje miejsce tutaj na Pomorzu, jeżeli chodzi o swoje zajęcie i czerpanie zysków z tego przedsięwzięcia.
Operator giełdy zapowiadał tworzenie właśnie takiego nowego miejsca do handlu w Pruszczu Gdańskim, więc miejmy nadzieję, że to się uda. Ale no właśnie, to taki początek naszej dyskusji, bo chciałbym też z panami porozmawiać na temat w ogóle lokalnego handlu. Jak się to ma na przykład w gminie Kolbudy? Bo targowisko w Kolbudach jest.
Targowisko w Kolbudach jest. Ma się co prawda nie ma tam 2000 kupców, a jest tych kupców kilkudziesięciu.
Może z Pruszcza przejdą.
Może przyjdą z Pruszcza.
Daleko nie jest.
Jeżeli będą mieli takie plany, to będziemy się musieli na to przygotować logistycznie. Kupcy na naszym targowisku przetrwali wszystkie zawirowania kapitalizmu III Rzeczpospolitej i radzą sobie jak na razie świetnie, a każdy, kto tam kupuje, wie, że w sobotę do południa musi sobie postać w kolejce po świeże warzywa czy inny asortyment.
Parę ładnych lat temu były takie badania, że targowiska nie mają szans funkcjonowania, że handel się cywilizuje, będziemy kupować w dyskontach, hipermarketach, supermarketach i nie będzie tego handlu targowego. Tu się raptem okazało, że ten handel ma się w dalszym ciągu bardzo dobrze, mimo że ta wiadomość o zamknięciu giełdy w Pruszczu Gdańskim nie jest dobrą informacją dla tego środowiska, to jednak wydaje mi się, że w dalszym ciągu czy Zielony Rynek, czy targowiska wrzeszczańskie, czy na Elbląskiej, one w dalszym ciągu mają się bardzo dobrze i wbrew pozorom, mimo to, że mówiono, iż są to miejsca zakupów dla ludzi starszych, to często widujemy tam ludzi już lekko po 30, ci, którzy szukają czegoś specjalnego dla siebie.
Czyli jest miejsce i dla dyskontów, i dla targowisk, i dla lokalnych warzywniaków, małych takich osiedli.
No i myślę, że przed nami renesans targowisk, dlatego że idą zmiany w prawie, które będą znacząco ułatwiały przede wszystkim rolnikom, producentom handlowania. handlowanie żywnością do kwoty 40 tysięcy złotych bez żadnych ograniczeń, bez żadnych podatków. Więc gdzie oni będą to realizować? No przede wszystkim będą realizować to w takiej sprzedaży bezpośredniej na różnych targowiskach. Natomiast odnosząc się jeszcze do Pruszcza, no to wszyscy nas uczą, politycy, szczególnie w ostatniej kampanii wyborczej, jakie to samorządy są ważne, jak same się rządzą i podejmują kluczowe dla społeczności lokalnych decyzje. Więc rozumiem, że samorząd Pruszcza zrobi wszystko, żeby tych 2000 czy kilkuset, czy 2000 handlujących, prowadzących biznes, z którego samorząd ma oczywiście środki, ich nie straci i poszuka miejsca i zadba. Tym bardziej, że te zapowiedzi, one nie są takie z dnia na dzień, bo takie przebłyski już były wcześniej.
W połowie roku na przykład. Ja
dokładnie, więc odpowiedzialni samorządowcy sami szukają sobie rozwiązań takich, żeby tego nie stracić. Jeśli tego nie zrobią, no to dyskwalifikuje ich to jako...
Żal byłoby stracić.
Ale to jest też, ja jako obywatel świadomy inicjowałbym odwoływanie takiego samorządu, organizowałbym referendum, jeżeli tak źle traktuje się własny biznes, własnych obywateli.
Zastępca wójta Kolbut się uśmiecha.
No tak, ponieważ nie znamy w zasadzie motywacji samorządu, nie wiemy dlaczego tak się stało, nie znamy też motywacji...
To bardziej wojska.
Wojska, tak, no ale samorząd z pewnością był informowany. Nie znamy motywacji wojska, więc no, trudno od razu odwoływać samorząd, jeżeli nie wiemy, dlaczego tak się stało.
A nie, ja mówię tylko o zasadzie, że gdyby tak się stało, okay, że gdyby samorząd był niefrasobliwy, o to nie zadbał, no to dla mnie jako świadomego obywatela, który...
Żaden samorząd nie może sobie pozwolić na to, żeby stworzyć grupę 2000 wrogów we własnej jednostce terytorialnej.
A proszę powiedzieć, gdzie mieszkańcy nie metropolii? Bo wiadomo, mieszkańcy Trójmiasta, gdzie robią zakupy, to można się domyślać. Ale na przykład w gminie Kolbudy, jak to wygląda? Bo też są duże przecież centra handlowe.
Są duże.
Chociażby w Kowalach.
Tak, w Kowalach. No tutaj jeśli chodzi o gminę Kolbudy, to musimy mówić jakby o dwóch częściach gminy, tak? Bo Kowale...
To wiejska i taka typowo miejska.
Tak, tak.
Bo Kowale to bardziej miasto.
Jeśli chodzi o Kowale, no to odpowiedź jest prosta. Tam mieszkańcy zachowują się jak... Typowi mieszkańcy Gdańska, czyli mają swoje sklepy wielkopowierzchniowe, które zresztą z mojego punktu widzenia trochę żartobliwy sposób z sobą konkurują, bo właściwie są wszystkie w jednym miejscu i mieszkaniec ma w zasadzie wybór łatwy, nie musi nigdzie jeździć. Natomiast jeśli chodzi o tę część, jak to podczas poprzedniej kampanii wyborczej mówiło się, za obwodnicą, wygląda trochę inaczej. Część mieszkańców, która pracuje w Trójmieście, robi najczęściej zakupy
wracając z pracy
i już przyjeżdża do domu po prostu spać. Natomiast mieszkańcy, którzy są mniej związani zawodowo, czy też w inny sposób z Trójmiastem.
Seniorzy na przykład?
Tak, mają zapewnioną sieć handlową wystarczającą. Mamy też sklepy wielkopowierzchniowe w samych Kolbudach. Jest jeden bardzo duży, jedna galeria w zasadzie. W sąsiedniej wsi, czyli w Lublewie, jest też jeden z dyskontów, także nie ma tutaj problemów. Jest też oczywiście cała sieć mniejszych, większych sklepów, raczej obsługujących takie, powiedziałbym, pierwsze potrzeby.
I co, i wszyscy są zadowoleni?
Nigdy wszyscy nie są zadowoleni, natomiast no, żeby dokonać zakupów, powiedziałbym, bardziej specjalistycznych czy też sprzętowych, no to niestety już trzeba albo pojechać na Szadułki, albo odwiedzić Kowale.
Albo uruchomić internet.
Albo uruchomić internet.
Z dostawą do domu.
Tak.
A pamiętam taką dyskusję w gminie Sierakowice na temat jednego z dyskontów spożywczych. Tam przecież bój się toczył o to, żeby tego dyskontu nie było.
Tak.
No, ale dyskont powstał. No i z tego co wiem, to nie odbiło się to na lokalnym handlu.
W Kolbudach była inna sytuacja. Galeria, która powstała kilka lat temu, jednak mocno wahnęła handlem mniejszym.
Czyli mali sklepikarze odczuli.
Tak, mali sklepikarze odczuli. Wokół tej galerii, czy też w samej galerii pojawiły się sklepy z innym asortymentem, takim powiedziałbym uzupełniającym wobec oferty sklepu wielkopowierzchniowego. Natomiast no, sklepy...
A o ile które to musiały spadły w tych małych sklepach?
Trudno powiedzieć, trudno szacować procenty. Natomiast no, kilka sklepów okolicznych, które zajmowały się handlem konkurencyjnym, musiały się niestety zamknąć.
Mhm. Takie głosy też docierały do samorządu.
Tak, oczywiście. jednak większość mieszkańców była z tej zmiany zadowolona, ponieważ ogólnie rzecz biorąc oferta się powiększyła.
A cenowo jak to wygląda? Co jest konkurencja? Musimy powoli kończyć tę część dyskusji, ale proszę dokończyć.
Cenowo myślę, że jest, że konkurencyjność nie polega tutaj na konkurowaniu cenami, tylko
jakością,
godzinami otwarcia, obsługą i pewną wygodą. Tak?
A my zachęcamy też Państwa do dyskusji. Nasz SMS-owy numer do Państwa dyspozycji na temat handlu 603-06-06. Po 14:30 będziemy wracać do tej rozmowy.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
A dziś gośćmi programu są Marek Teus, prezes Merkus, Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność i zastępca wójta Kolbut Wojciech Sosnowski. Witam ponownie.
Witamy.
Korki to dzisiaj pewnie będą przed centrami handlowymi, no bo niedziela bez handlu przypada teraz, 9.
Pewnie tak. Większość z nas, nawet jeżeli mieszka blisko dużych miast, tak jak w moim przypadku niedaleko Tczewa, i tak większość zakupów prawie w 100% robimy mimo wszystko w dyskontach. Jako społeczeństwo ciągle jesteśmy mało zasobni. To był jeden zresztą z podstawowych argumentów, który przywoływaliśmy w czasie tej całej debaty o ograniczeniu handlu w niedzielę, że wyłączenie niedzieli z handlowania nie wpłynie na obroty, dlatego że my mamy określoną ilość pieniędzy, którą wydajemy na dobra typu buty, kurtki czy jakieś do remontu. To i tak musimy się przygotowywać do tych inwestycji przez dłuższy czas. A więc nie ma sytuacji takiej, że jak niedziela mi wypadnie, to ja wydam mniej, bo ja nie mam po prostu tych pieniędzy na taką rozrzutność. Mój sklep wiejski, tam gdzie mieszkam, jest taki typowo interwencyjny w sytuacjach takich nagłych. I tak myślę, że to też wygląda w wielu innych przypadkach, tym bardziej, że Tczew i Pruszcz, czy z drugiej strony Wejherowo, to są takie sypialnie Trójmiasta i większość z nas przemieszcza się do pracy wielu samochodami i te zakupy realizujemy w sposób taki duży hurtowy.
To co mówił pan zastępca wójta z Kolbut, czyli...
To jest dosyć powszechne doświadczenie nas wszystkich, no tak funkcjonujemy jako społeczeństwo.
No ale tak jest też w przypadku mieszkańców odleglejszych miejscowości z Kaszub, na przykład Kartuz czy Kościerzyny. Wracając z pracy, ci ludzie robią zakupy w Trójmieście, w wielkopowierzchniowych centrach handlowych.
Tak, może nie do końca od razu w wielkopowierzchniowych centrach, dlatego że to, co my obserwujemy od wielu już lat, sytuacja wygląda następująco. Mamy tego czasu coraz mniej, czyli 15 minut. My to już tak zdefiniowaliśmy, że najchętniej robilibyśmy te zakupy maksymalnie przez 15 minut. Mówimy tutaj o produktach oczywiście ogólnospożywczych. I teraz w zależności od tego, gdzie mamy, jaki mamy obiekt, taki obiekt, który nam gwarantuje, że wchodząc do jednego obiektu spożywczego kupimy wszystko. I stąd są te problemy tych sklepów, które dzisiaj nie są w stanie zaoferować szerszej oferty. Ta oferta jest zbyt uboga dla części klientów, żeby tracić czas na zatrzymywanie
tego
samochodu.
Czyli klienci omijają takie miejsca, gdzie nie kupią wszystkiego?
No to, co powiedział pan Marek, tak to mniej więcej wygląda, że to są tak zwane sklepy interwencyjne. Wtedy, czyli kiedy zabrakło nam tej przysłowiowej śmietany, no mąki, oleju, nie mówiąc o innych artykułach. Jeżeli jesteśmy nałogowymi palaczami, no to również paczka papierosów jest jakby w tym koszyku. Natomiast jeżeli generalnie w tej chwili zakupy wyglądają w bardzo ciekawy sposób. Miejsce zamieszkania jakby determinuje również miejsce robienia zakupów. Przejazd właśnie do pracy, z pracy, dowóz dzieci do szkoły, do przedszkola, czyli na trasie lub miejsce też pracy. Mamy taką sytuację przy jednym z naszych placówek, przy jednej z naszych placówek detalicznych. Są urzędy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Skarbowy, Muzeum Narodowe, Policja, KRUS, jeszcze długo bym wymieniał. I te osoby, które tam pracują, są częstymi klientami tej placówki detalicznej. Także no, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o robienie dzisiaj zakupów.
Pamiętajmy też, że przemieszczając się, najczęściej wracając z pracy robimy zakupy, też ważnym czynnikiem jest to, o czym przed chwilą słuchaliśmy tu w Radiopilocie, czyli możliwość przemieszczania się w sposób sprawny i najczęściej jak już gdzieś dojedziemy i uda nam się zaparkować, bo to też nie zawsze jest proste.
No właśnie, to jest problem też.
Nie chcemy już jeździć w inne miejsca, bo to się wiąże z korkami, bo to się wiąże z czasem, ze światłami, więc najczęściej mamy swoje konkretne upatrzone miejsce, w które w sposób cykliczny zajeżdżamy, parkujemy.
Czyli lekko zbaczamy z trasy, robimy zakupy i jedziemy.
Albo tam, na trasie, bo to też niekoniecznie. Gro marketów jest tak postawionych, że tam przechodzą główne trasy, więc tylko zjeżdżamy na parking. I to też jest ważny element, bo tak jak mówię, to jest przeważnie, zakupy są przeważnie przy powrocie z pracy. Takie duże najczęściej robimy raz w tygodniu i tutaj mamy taki swój konkretny dzień, w którym przygotowujemy się do tych zakupów, a takie bieżące, chleb, mleko, inne rzeczy, które gdzieś tam skończą się szybciej, albo gości mieliśmy czy coś,
codziennie,
to właśnie
co
na trasie.
A jest boom w sklepach przed wolną od handlu niedzielą?
Oczywiście, ten ruch się przełożył, to o czym zresztą mówiłem już wiele miesięcy temu, że nie będzie takiej sytuacji, że będziemy mniej tego chleba przysłowiowego jeść.
Ale obroty rosną o ile, na przykład w piątek, w sobotę?
Ten obrót się przekłada i to jest minimum 30%, jeżeli chodzi o te dwa dni, a bywa nawet i więcej. To jest tak troszeczkę inaczej to wygląda w piątek, właśnie wtedy, kiedy się jeszcze przemieszczamy, inaczej trochę w niektórych punktach wygląda to w sobotę. I w zależności od miejsca, punktu i nasycenia, czy biurami, czy tą substancją mieszkaniową. Tak mniej więcej wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o wzrost obrotów. Do tego dochodzi czwartek, bo w czwartek te obroty też są większe niż standardowo przed, czy wtedy, kiedy ta niedziela jest handlowa. No i poniedziałek do południa. I poniedziałek do południa. Także to się bardzo ładnie rozłożyło i jeżeli ktoś zadbał o to, aby w sposób właściwy tych klientów, którzy się pojawili w większej ilości w piątek, w sobotę w sklepie, jest w stanie obsłużyć, nie ma tutaj problemów ani z olbrzymimi kolejkami, ani z tym, aby ci klienci nie zaopatrzyli
się w te produkty. No tak, bo my też nie chcemy czekać, prawda? Bo jak widzimy, że pracuje jedna kasa, kolejka 30 osób, no to wiadomo, ludzie też rezygnują z zakupów w takich sklepach.
Ale też znacząco pogorszyła się jakość obsługi w dyskontach, dlatego że już w tej chwili szacujemy, że w handlu brakuje około 160 tysięcy pracowników i największy problem mają dyskonty, które przez lata prowadziły politykę cięć, oszczędności, przede wszystkim właśnie na zatrudnieniu. A dzisiaj, gdy mamy dobrą sytuację na rynku pracy i tych pracowników zwyczajnie nie ma, szczególnie właśnie w piątki, w soboty widać, że nie dają rady, oględnie mówiąc, przerobić tej pracy. I widać też te braki, jak nagle wycofują kasjera czy kasjerkę z kasy, no bo towar jest w wózkach, trzeba go szybko rozłożyć, bo coś się zbiło, trzeba to posprzątać. I dopiero teraz widać, ale mimo wszystko i tak jeździmy do tych dyskontów, no bo jest niestety, ale dużo, dużo taniej.
A my zachęcamy Państwa.
Ja bym się nie zgodził z Panem Markiem, że jest tak dużo, dużo taniej.
Zaraz oddam Panu głos, ale najpierw poproszę naszych słuchaczy o aktywność w programie. SMS-owy numer cały czas do naszej dyspozycji, do Państwa dyspozycji 603-06-06-06. No jestem ciekaw, gdzie Państwo robią zakupy.
Ale ja nie mam tego szczęścia, Panie Prezesie, Pana sieci, tam gdzie ja mieszkam, niestety nie ma.
Zapraszam. Może gdzieś po drodze, jadąc do na przykład tutaj Związku w Gdańsku.
Ale czarne wizje się nie sprawdziły, że będą zwolnienia w centrach handlowych, w wielkopowierzchniowych sklepach, że lokalne sklepiki ucierpią.
No to jest kluczowe. Panie redaktorze, no jak przypomnimy sobie Instytut Jagielloński, który mówił o 100 tysiącach miejsc pracy, Lewiatan, który zapowiadał stratę 37 tysięcy miejsc pracy, ten samże Lewiatan, który mówił o stracie jednego PKB na globalnej gospodarce, brakuje 160 tysięcy, nie tylko się nie zwalnia, ale ich nie ma. Obroty rosną, rosną wszystkim, choć nie wszystkim, tak jakbyśmy chcieli, bo są widać ewidentne przesunięcia też w udziale w rynku, no dyskonty coraz bardziej się rozpychają. Ale specjalnie na potrzeby dzisiejszej audycji prześledziłem sobie strategię rozwoju i Lidla, i Biedronki. I one od lat systematycznie mają zaprogramowaną ilość sklepów, które powstają bez względu na to, czy było ograniczenie handlu w niedzielę, czy nie. Tych sklepów przybywa i to, że zabierają rynek przede wszystkim małym, średnim firmom, to jest od kilkunastu lat stały trend i to bez względu na to,
czy niedziela
dzieje,
jest handlowa, czy nie. No
dokładnie.
Właśnie. A pan Mirosław pisze, ta dyskusja o handlu w relacji drobny handel, a handel w sklepach wielkopowierzchniowych jest o przysłowiowe 5 minut za późno. Cofając się wiele lat, pamiętamy, że nie było niestety równego startu. Małe sklepy nie miały szans rozwoju, gnębione podatkami w przeciwieństwie do dużych marketów, które z różnych powodów posiadały ulgi.
Nie z różnych powodów, tylko wybieraliśmy sobie takich polityków, którzy takie decyzje podejmowali. Wybieraliśmy sobie samorządy, które taką politykę prowadziły. Rozmawialiśmy tutaj sporo przed audycją, że powstanie w jednym miejscu Biedronki, czy jakiejś galerii, czy innego dyskontu powodowało znaczące problemy dla tego handlu rodzimego, który był do tej pory. Więc to nie jest tak, że tu się coś stało
nagle,
samo. To są wszystko decyzje polityczne. Przez lata głosowali, wybieraliśmy takich, a nie innych polityków, którzy puścili to wszystko na żywioł.
Ja pamiętam takie dyskusje, kiedy zaczęły w ogóle powstawać sklepy wielkopowierzchniowe i toczyła się taka dyskusja, czy one powinny być w centrum miast, czy jednak powinny być gdzieś na obrzeżach, żeby właśnie ocalić miejsca pracy czy interesy kupców drobniejszych. No, po kilku latach okazywało się, że dyskusja była bezprzedmiotowa, bo i w samych centrach miast powstały bardzo duże centra handlowe. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli kupcy mniejsi, czy sklepy mniejsze, czy średnio powierzchniowe miałyby gdzieś szukać przewag konkurencyjnych, to właśnie w tym aspekcie, o którym tutaj mówił mój sąsiad, aspekcie obsługi i doboru asortymentu. To można zaobserwować w sklepach w gminie Kolbudy, że sklepy wielkopowierzchniowe mają taką, powiedziałbym, ustandaryzowaną mocną ofertę, natomiast sklepy, które powstają wokół, nastawiają się na sprzedaż bardziej specjalistyczną. To znaczy w sklepie wielkopowierzchniowym, powiedzmy, możemy kupić chleb bardzo określony, natomiast obok jest piekarnia, która sprzedaje bardzo dużo wyszukanego i kolejki są chyba większe pod piekarnią.
No bo idziemy właśnie do takich sklepów po takie wyszukane, tak sprawdzone, dobre tak po prostu jest. Produkty. Tak w latach 90. pracowałem trochę w Niemczech, no i tam wówczas duże zakupy spożywcze robiło się w czwartki. To, co pan tutaj powiedział, bo w piątek po południu to już był weekend, pisze do nas pan Andrzej, pod 603-06-06-06.
A w sobotę pracowało się do godziny tylko 14, albo nawet 15, no zależy od landu.
Teraz też tak jest. Do 14 i jakoś wszyscy żyją, prawda?
Plus niedziela oczywiście.
No właśnie, niedziela.
Warto też sobie przypomnieć, bo często w tej dyskusji o tym, że w Niemczech handel jest, w niedzielę się nie odbywa. Wszyscy mówią, ale jaka to jest gospodarka? Ja przypomnę, zakaz handlu w niedzielę konstytucyjnie wprowadzono w Niemczech w latach 50., gdy Niemcy były zrujnowane wojną, niezwykle biedne i wtedy uznano jednak, że to jest wartość tak duża dla zdrowia, dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa, że zdecydowano się, więc gdyby używać tego argumentu, że my jesteśmy na dorobku, więc musimy handlować na okrągło, no w zestawieniu z faktami po prostu jest nieprawdziwe.
No i przede wszystkim trzeba cały czas podkreślać, że jest to zapis konstytucyjny, w konstytucji, bo naprawdę niewiele osób o tym wie, że Niemcy mają zapis w konstytucji o dniu wolnym od handlu w niedzielę. Ja bym wrócił jeszcze do tego wątku, kto i na jakim poziomie nie zajmował się tym handlem lokalnym na właściwym poziomie, bo przywołałbym tutaj Sierakowice, które są idealnym, wywołane już podczas naszej dyskusji, idealnym przykładem, że wtedy, kiedy w odpowiedni sposób steruje się planami zagospodarowania przestrzennego, to, bo część dzisiaj samorządowców mówi, no nie byliśmy w stanie nic zrobić, powstał tutaj jeden dyskont, drugi, tego, tak. Nie byliśmy w stanie zablokować. Te samorządy były w stanie to zablokować te 20 parę lat temu, jeszcze parę, czy obecnie też są w stanie w dalszym ciągu wpływać na to, jakie obiekty będą powstawały, bo Sierakowice to w sposób wręcz perfekcyjny wioska, 8-tysięczna wioska, udała radę i przezwyciężyła tą taką niemoc związaną z ochroną własnych mieszkańców, tych, którzy tworzą ten budżet. I dzisiaj to, co mówi pan wójt Kobiela, jeden kupuje od drugiego, jeden wspiera drugiego. Te pieniądze tworzone na terenie tej gminy, one wspierają i wzbogacają tych, którzy tam prowadzą ten biznes. To jest zamknięty krwioobieg, z którego niezbyt dużo wycieka tych pieniędzy, które są potrzebne na rozwój tej struktury lokalnej.
Ktoś do nas pisze tak, na zakazie handlu w niedzielę tracą przede wszystkim małe sklepy, bo teraz zakupy piątkowo-sobotnie robi się w dużych, do małych chodziliśmy właśnie w niedzielę. Tak jest?
Ja nie wiem, u nas w niedzielę właściciel sklepu w naszej wiosce przestał otwierać w niedzielę, bo bardzo się ucieszył z tego ograniczenia i ta niedziela nie jest dla niego, no nie jest dla niego istotnym elementem. Tym bardziej, że ten sklep ma ściśle określone funkcje, z których my mieszkańcy korzystamy. Ale to wszystko jest tak naprawdę dyskusja o naszej mentalności, o tym, co mamy w głowie, a nie o tym, czy to szkodzi, czy nie szkodzi, dlatego że to jest po pierwsze kwestia takiej empatii, że moja wolność, swoboda odbywa się kosztem wolności i swobody innych, mniejszości w tym przypadku, bo mówimy o jakieś 1 200 000 pracownikach, którzy w handlu pracują, że muszę sobie zadać pytanie, czy to utrudnienie, bo to jest utrudnienie, możliwość kupowania swobodnie o każdej godzinie dnia i nocy z punktu widzenia konsumenta jest czymś naprawdę fajnym, tylko czy to jest dla mnie takie ogromne utrudnienie i taka duża ujma, żebym ja nie mógł z tego zrezygnować po to, żeby inni tak jak ja mieli też wolne, swobodę i mogli się z tego weekendu cieszyć. To jest klucz tej całej dyskusji, a nie to, czy to stwarza jakieś problemy. Zawsze stwarza i zawsze i nigdy nie jest neutralne. Natomiast w konsekwencji jest pozytywnym czynnikiem, który bardzo, bardzo poprawia. Zresztą informacja świeża, bardzo skoczyło mocno na stacjach benzynowych, skoczyły obroty. No zaczęliśmy więcej jeździć, zaczęliśmy się więcej przemieszczać. Hot dogi przede wszystkim idą, kawy, ten taki asortyment do ręki po drodze, tamte obroty są niesamowite. Więc widać, że to przynosi swoje skutki, że to życie rodzinne troszkę zaczyna się zmieniać i oby tak dalej było.
I pytanie do pana Marka Lewandowskiego, od naszego słuchacza, pana Czarka. A jak pan ze związku skomentuje fakt, że w ciągu roku upadło ponad 40 tysięcy małych sklepów?
To jest nieprawdziwa informacja, nie ma, to jest przede wszystkim zapowiedź, że przewiduje się, że upadnie. Ja słuchałem ostatnio wypowiedzi prezesa Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, największej, najstarszej polskiej organizacji z branży małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, czy prowadzących biznes w tym, i mówią coś dokładnie odwrotnego. I też musimy pamiętać, dzisiaj wszystko wrzuca się, co się dzieje w handlu, w kontekście wprowadzenia ograniczenia handlu, zapominając, że pewne procesy trwają od lat, niezależnie od tego, jakie było prawodawstwo. To rozpychanie się dyskontów, to rozpychanie się wielkich sieci handlowych, wyrywanie tego rynku małym i średnim przedsiębiorstwom trwa od lat i ono niekoniecznie jest zależne od tego, co mamy dzisiaj.
Wprowadzenie handlu, znaczy zakaz handlu w niedzielę spowodował pewne zmiany w mentalności, tak? Społeczeństwo coraz bardziej przyzwyczaja się do tego i jest też przez ustawodawcę przyzwyczajone, że niedziela w perspektywie stanie się niehandlowa. Jest tu jeszcze jeden aspekt związany z rynkiem pracownika w handlu. To znaczy bardzo wielu pracowników nie przyjmuje pracy w miejscach, gdzie będzie musiało po prostu pracować w niedzielę. Wolą pracować w takich miejscach, gdzie ta niedziela jest wolna. Na jednym ze sklepów w Kolbudach wisi kartka z godzinami otwarcia i przy niedziela jest napisane: niedzielę spędzamy z rodziną.
Mhm. I kolejny SMS od naszego słuchacza. Powiem tak, małe sklepy zabijają się same, jeśli mleko obok mnie kosztuje prawie 3 zł, a w Biedronce, która jest 400 metrów dalej, złoty 90. Chyba na alkoholu i papierosach to długo nie pojadą, ale jak ktoś jest chytry i tylko liczy pieniądze, no to przykro mi bardzo.
Tylko zapominamy o jednym, że to mleko, które jest po złoty 99 w Biedronce, ten mały kupiec kupuje to mleko w granicach 2,40. I to jest jakby ten problem, o którym my mówimy również od ponad 20 lat, że dzisiaj ten biznes producencki, który dostarcza towar do dyskontów i również do pozostałego rynku, dzieli ten rynek. Dzieli rynek właśnie na dyskontowy, wielkopowierzchniowy i tak zwany tradycyjny. I te ceny są tak mocno zróżnicowane, że my dosyć często spotykamy się w sklepie z informacją od klienta, że co my sobie wyobrażamy, ile chcemy tutaj już na nim zarobić. Natomiast jeżeli patrzymy na cenę zakupu i wielokrotnie podnosiliśmy to, że te ograniczenia są, które są w Europie Zachodniej, nie można dzisiaj sprzedawać poniżej ceny zakupu, nie można bez marży sprzedawać tego produktu, czyli koszt jakby przygotowania tego produktu do sprzedaży plus marża, to jest minimum, które powinno być. W Polsce w dalszym ciągu silniejsze ekonomicznie gracz jest w stanie takiego mniejszego gracza praktycznie zniszczyć bardzo szybko. Od ponad 20 lat te małe sklepy co roku znika ich od 5 do 8 tysięcy. Także to nie jest dzisiejszy spowodowany tymi wolnymi niedzielami trend. To jest trend, który jest spowodowany i naszą mentalnością, zmianą różnych nawyków już zakupowych. Do tego dochodzi internet. Jest mnóstwo innych jakby powodów ku temu, że te małe sklepy dzisiaj znikają. Ba, ich było sporo. W tej chwili ile mamy nowych sklepów, ile mamy nowych galerii do wielkopowierzchniowych. W związku z tym ta definicja małego sklepu, który wtedy dominował, Ona dzisiaj już jest zdecydowanie inna. W miejsce 3 czy 5 małych powstawały 2 czy 3 duże i one decydowały o tym handlu w danym rejonie.
I jeszcze króciutko na koniec. Ja pracuję w niedzielę, nikogo to nie obchodzi, pisze pracownik teatru, a u nas na osiedlu sklepik pełen ludzi od 10 do 22. Na koniec, krótko, idą święta. Kto zarobi na tym okresie? I duże dyskonty, czy małe sklepy spożywcze, czy jedni i drudzy?
Myślę jedni i drudzy, dlatego że mimo wszystko jesteśmy coraz bardziej zasobni. Przy tych małych sklepach też nikt nie zauważył, że bardzo skoczyły pensje, bardzo wzrosły wynagrodzenie i nie wszystkie te małe sklepy, które często działały na styku, sobie radzą z tym problemem. Więc nie zależność od ograniczenia handlu, ale też zwykła gra rynkowa.
Dwa słowa
tak,
na koniec.
Tak. Minuta do końca programu.
Na pewno zarobią wszyscy. To nie jest tak, że to tylko jeden segment dzisiaj zarabia na handlu, aczkolwiek mogę tylko tyle powiedzieć, że przynajmniej w branży ogólnospożywczej ten zysk jest na tyle średni, że to nie jest wcale najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o handel przez cały rok. To jest średni miesiąc w handlu produktami ogólnospożywczymi.
Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Marek Teus, prezes Merkus, Marek Lewandowski, NSZZ Solidarność i Wojciech Sosnowski, zastępca wójta Kolbud, byli naszymi gośćmi. To był program Nie Tylko Metropolia. Za chwilę Autopilot Radia Gdańskie Wiadomości. Na pewno informacja ważna dla kierowców. Wypadek na Grunwaldzkiej przy Kastoramie. Stoi Grunwaldzka w stronę Centrum Gdańska. Więcej o tym za chwilę. Daniel Wojciechowski. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.